Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie powrócę na życzenie radiosłuchaczy do omawiania bólu neuropatycznego, który jest klasyfikowany jako ból spowodowany przez uszkodzenie i zaburzenie czynności zarówno ośrodkowego, jak i obwodowego układu nerwowego. Ból neuropatyczny stanowi poważny problem terapeutyczny, gdyż jest bardzo trudny do leczenia, a także stanowi trudność przekazania radiosłuchaczom informacji na jego temat. Bóle neuropatyczne powstają w wyniku bezpośredniego urazu, także stanu zapalnego, albo są skutkiem choroby samego układu nerwowego. Neuropatia staje się częstym powodem ostrych i przewlekłych zespołów bólowych wywołanych różnymi czynnikami, jakie występują około od 0,5 do 1% populacji ogólnej. Ból neuropatyczny charakteryzowany jest jako nieprzyjemne doznanie zmysłowe i emocjonalne związane z aktualnie występującym lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek albo opisywany jest w kategoriach takiego uszkodzenia. Fizjologicznie ból jako doznanie czuciowe spełnia ważną rolę ochronną, szczególnie ostrzegając człowieka przed działaniem czynników szkodliwych, uszkadzających tkanki wraz z poszukiwaniem pomocy. Ostry ból powstały na skutek czy to zranienia, czy naderwania ścięgna lub mięśnia jest powodem unikania dalszego obciążania, ułatwiając w ten sposób regenerację. Jednak gdy doznania bólowe stają się zbyt silne, opisywane jako nie do zniesienia albo trwają zbyt długo, ból traci rolę czynnika ostrzegawczego, obronnego, stając się często trudnym do zniesienia cierpieniem, mającym wpływ na codzienne funkcjonowanie i jakość życia chorego. W trakcie bólów dochodzi do zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, a zespół bólowy staje się chorobą wymagającą leczenia, szczególnie gdy występuje w przebiegu depresji, lęków, z bezsennością, z utratą zdolności do radzenia sobie w sytuacjach życiowych czy rozwijającego się uzależnienia lekowego. Bóle neuropatyczne mogą być wywołane przez wiele czynników, występując w przebiegu bardzo różnych schorzeń. Wraz z rozwojem neurobiologii zgromadzono wiele informacji o rodzajach i przyczynach bólu oraz drogach przewodzenia i procesie przekazywania impulsów z receptorów bólowych, czyli nocyceptorów, do ośrodkowego układu nerwowego. Ból traktowany był przede wszystkim jako problem somatyczny, związany z samą obecnością choroby, zwłaszcza choroby nowotworowej. Dopiero wraz z poznaniem patofizjologii bólu charakteryzowany jest on jako zjawisko somatopsychiczne i wiadomo, że intensywność bólu zależy od emocjonalnej reakcji na ból fizyczny. Nasilenie bólu zależy od stanu psychicznego chorego i woli pokonania choroby wraz ze znaczeniem, jakie chory przypisuje niepokojącym objawom. Wspólną cechą osób, zwłaszcza cierpiących na ból neuropatyczny, jest nadwrażliwość na bodźce z powodu niskiego progu bólowego. U chorych z niskim progiem bólowym nawet zupełnie nieszkodliwe bodźce odbierane są jako ból, co określane jest mianem allodyni. Odkryto, że nawet pobudliwość, nadpobudliwość i nadwrażliwość w układzie nerwowym wynika ze zmian chorobowych w samych komórkach nerwowych, które funkcjonują nieprawidłowo z wydzielaniem nieprawidłowej ilości neuroprzekaźników, a także innych substancji odpowiedzialnych za stan zapalny, które mogą uwrażliwiać na bodźce bólowe, a nawet być powodem stymulacji nerwowej bez uszkodzenia tkanek. Nadwrażliwość może wynikać także z nadmiernej aktywności dróg przewodzących bodźce bólowe. Podczas badania dróg przewodzenia bólu odkryto receptory bólowe nazwane nocyceptorami, czyli specjalne zakończenia nerwowe, które wybiórczo reagują na czynniki zagrażające zniszczeniem tkanki. Zakończenia nerwowe w skórze, czyli receptory skórne, wrażliwe są nie tylko na ból, ale także na dotyk, ucisk i temperaturę oraz substancje chemiczne. Podrażniony receptor bólowy za pośrednictwem neuroprzekaźnika przekazuje informacje do rdzenia kręgowego i dalej wzdłuż drogi nerwowej do mózgu, w którym dochodzi do interpretacji informacji o uszkodzeniu tkanek. Nawet bez względu na przyczynę uszkodzenia tkanki, przewlekły ból może być przyczyną nadwrażliwości, jaka jest dodatkowym czynnikiem zwiększającym cierpienie. W odczuwanie bólu bardzo silnie zaangażowana jest psychika i odbierany przez mózg sygnał bólowy może być interpretowany przez człowieka jako słaby albo silniejszy w zależności od stanu psychicznego i aktualnych myśli. O ile ból receptorowy dobrze reaguje na środki przeciwbólowe i zwykle ustępuje wraz z procesem gojenia się tkanek, to ból neuropatyczny charakteryzuje zmieniona reaktywność komórek nerwowych na wielu poziomach ośrodkowego układu nerwowego z tendencją do długotrwałego, a nawet wieloletniego utrzymywania się dolegliwości bólowych bardzo trudnych do leczenia. Do najczęstszych przyczyn neuropatii należą szczególnie takie choroby jak cukrzyca, niedobory witamin, zwłaszcza witaminy B12, kwasu foliowego, całego kompleksu właściwie witamin z grupy B, a także powodem mogą być wyniszczające choroby, zakażenia, takie jak trąd, kiła, HIV, borelioza oraz neuropatia alkoholowa, także niektóre leki, takie jak metronidazol czy izoniazol, niektóre antybiotyki, winkrystyna. Neuropatia może wystąpić w przebiegu wypadków lub urazów, prowadząc do uszkodzenia nerwów. W przebiegu urazów rolę odgrywa ucisk na nerw albo niedokrwienie, które prowadzi do uszkodzenia nerwów i bolesności oraz neuropatii. Za chwilę przedstawię objawy bólu neuropatycznego. Ból neuropatyczny jest opisywany jako przewlekły, objawiający się uczuciem pieczenia, palenia, rozdzierania, ściskania, mrowienia lub przeszywającego bólu, jaki nieleczony, może trwać przez całe życie, nasilając się wraz z czasem trwania i powodując upośledzenie sprawności, a nawet inwalidztwo. Ból neuropatyczny jest rodzajem bólu przewlekłego, który zgodnie z definicją trwa długo, utrzymując się zależnie od przyczyny powyżej 6 miesięcy. Jak wspomniałam, ból neuropatyczny powstaje wskutek uszkodzenia układu nerwowego, zarówno wskutek uszkodzenia dużych pni nerwowych, jak i mniejszych korzeni nerwowych czy nerwów rdzeniowych. Takie urazowe uszkodzenie dużych nerwów może być przyczyną bardzo silnych bólów, którym towarzyszy zwiększona aktywność układu współczulnego. Mechanizm prowadzący do powstania bólu neuropatycznego został do tej pory tylko częściowo wyjaśniony, kiedy udowodniono, że główną rolę prawdopodobnie odgrywa uwrażliwienie ośrodkowe. Poza tym obserwowana jest zwiększona aktywność pewnych struktur nerwowych, jak neurony rdzenia kręgowego, także wzgórza, czyli części mózgowia. Prawdopodobnie także występuje zbyt mała aktywność dróg, które hamują przekazywanie bodźców bólowych. Chociaż najczęściej przyczyną bólu przewlekłego jest choroba nowotworowa, jednak przewlekłe bóle występują także w wielu innych chorobach, zwłaszcza chorobach reumatycznych i różnych degeneracyjnych. Objawy bólu opisywanego jako kłujący albo ból podobny do porażenia prądem elektrycznym często nasilają się w nocy. Spośród innych objawów występują takie jak już wspomniana allodynia, która oznacza ból powodowany przez zwykle niebolesny bodziec, zwykły dotyk choćby. Charakterystyczna jest przeczulica dotykowa, czyli nadmierna reakcja na dotyk, oraz przeczulica bólowa, jaka oznacza nadmierną reakcję bólową na zwykły bodziec. Może występować też hiperpatia, która oznacza ból utrzymujący się nawet po usunięciu źródła bólu, oraz parestezję i upośledzenie czucia, które opisywane są jako mrowienie albo ukłucia szpilek czy igieł. Chorzy cierpiący na bóle neuropatyczne zgłaszają szereg innych dolegliwości. Szczególnie skarżą się na bezsenność i zaburzenia snu, zmęczenie, brak energii, zawroty głowy, a także trudności z koncentracją. Każde uszkodzenie tkanki prowokuje występowanie reakcji zapalnych wraz ze zwiększoną wrażliwością receptorów bólu, co odbywa się przez obniżenie ich progu wrażliwości. Wyróżniane są różne rodzaje bólu neuropatycznego, m.in. bolesna neuropatia obwodowa występująca w cukrzycy, w której dochodzi do uszkodzenia nerwów, lub neuralgia w półpaścu albo ból w neuralgii nerwu trójdzielnego, dla którego charakterystyczne są okresy ostrego, kłującego, nawet strzelistego bólu zlokalizowane w okolicy nosa, oczu, warg i uszu. Poza tym wymieniane są różnego rodzaju neuropatie uciskowe, takie jak zespół kanału nadgarstka, a także fantomowy ból kończyn pochodzący z amputowanej kończyny, czy neuropatia alkoholowa i stwardnienie rozsiane. Wprowadzono nawet termin bolesne znieczulenie, jakie dotyczy bólu doznawanego w obszarach całkowicie odnerwionych, jaki może być również wywołany mechaniczną stymulacją kikuta. W stwardnieniu rozsianym bóle występują nie tylko w dolnych i górnych kończynach, ale także dotyczą kręgosłupa. Wymieniane są także różne inne przyczyny bólu neuropatycznego, jak bóle reumatyczne, neuropatie obwodowe w przebiegu zakażenia wirusem HIV. Bóle neuropatyczne są bardzo często związane ze stosowaną w chorobie nowotworowej chemioterapią, jak wspomniałam, mimo zgromadzonej wiedzy. Ból neuropatyczny jest nadal dużym problemem, zarówno terapeutycznym, wykazując słabą reakcję na standardowe sposoby leczenia przeciwbólowego. Wiele popularnych preparatów i środków przeciwbólowych, takich jak aspiryna czy niesterydowe leki przeciwzapalne, mają działanie obwodowe, które polega na hamowaniu albo blokowaniu wytwarzania substancji zapalnych, czyli prostaglandyn w tkankach. Preparaty przeciwbólowe działają obwodowo na receptory, gdzie powstające w wyniku uszkodzenia tkanki prostaglandyny obniżają próg bólu. Stosowane niesterydowe preparaty przeciwzapalne blokują wytwarzanie tychże prostaglandyn, co powoduje zmniejszenie odczuwanego bólu. Jednocześnie leczenie niesterydowymi preparatami przeciwzapalnymi, które hamują wytwarzanie prostaglandyn, dotyczy także innych części ciała czy innych tkanek, z powstaniem wielu objawów ubocznych, ogólnych, takie jak bóle brzucha, biegunka czy wrzody żołądka. W większości przypadków po zastosowaniu aspiryny lub innych niesterydowych leków przeciwzapalnych po ustąpieniu zapalenia ból się zmniejsza. Chociaż u niektórych chorych może dojść do przetrwania pewnych procesów uwrażliwienia ośrodkowego mimo ustąpienia wyjściowej przyczyny bólu. Za chwilę opowiem o różnych sposobach leczenia bólów neuropatycznych. Leczenie bólu neuropatycznego obejmuje nie tylko środki farmakologiczne przeciwbólowe, szczególnie opioidy, niesterydowe leki przeciwzapalne, ale także środki przeciwdepresyjne, przeciwdrgawkowe i miejscowo znieczulające. Wspólną cechą charakterystyczną bólu neuropatycznego jest powstawanie patologicznych zaburzeń w pobudzeniu zarówno obwodowym, jak i ośrodkowym układu nerwowego, dlatego celem leczenia jest zmniejszenie i wygaszanie tego zwiększonej aktywności poprzez zastosowanie wielu różnych leków posiadających różne mechanizmy działania. Leczenie bólu oparte na likwidowaniu objawów stosowanych w bólach przewlekłych jest ogólnie oparte na tak zwanej trzystopniowej skali rekomendowanej przez Światową Organizację Zdrowia, w której właśnie preparaty narkotyczne, opioidy stały się podstawą, szczególnie w leczeniu paliatywnym. Leczenie narkotykami opioidowymi, zwłaszcza doustną morfiną, lekarze rozpoczynają od skutecznej dla danego chorego dawki. Gdy stosowanie opioidów drogą doustną jest niemożliwe z powodu czy to wymiotów, czy zaburzeń jelitowych lub trudności z połykaniem, opioidy przepisywane są w formie podjęzykowej lub podskórnie, czy też podawane dożylnie. W części bólów opioidy mają jednak ograniczoną skuteczność, do których należą zwłaszcza bóle związane z przerzutami nowotworowymi do kości, bóle głowy wywołane zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, czy też bóle związane z uszkodzeniem toksycznym układu nerwowego opisywane jako neuropatyczne. Mieszane zespoły bólowe są zwykle związane z uszkodzeniem maleńkich gałązek nerwowych, które przebiegają w tkankach otaczających nerw. Różnica w rodzaju powstającego bólu jest ważna, warunkując wrażliwość na poszczególne leki, na opioidy zwłaszcza. W bólach często czysto neuropatycznych skuteczność opioidów może być jednak ograniczona i czasem chorzy nie reagują nawet na duże dawki narkotyków podawanych doustnie, chociaż mogą dobrze reagować na niewielkie dawki podane na innej drodze, czy to bezpośrednio w okolicy rdzenia kręgowego, do przestrzeni zewnątrzoponowej czy podpajęczynówkowej. W celu zwiększenia skuteczności opioidów dodaje się czasem środki znieczulające, również działające przeciwbólowo. Mimo wprowadzenia bardzo różnych preparatów, także kilku składnikowych, skuteczność, jak już mówiłam, leczenia bólu neuropatycznego jest niestety niewielka. Tylko u 50% chorych z powodu bólu neuropatycznego lekarze uzyskują zmniejszenie dolegliwości od 30 do 50%. Pierwsze wytyczne dotyczące leczenia bólu neuropatycznego opracowano właściwie dopiero w 2005 roku, które są ciągle weryfikowane i w najnowszych zaleceniach do leków pierwszego rzutu w leczeniu bólu neuropatycznego zalecono także leki przeciwdepresyjne i przeciwpadaczkowe, zwłaszcza pregabalinę i gabapentynę, a także lignokainę stosowaną miejscowo w plastrach. Silne opioidy, tramadol, zalicza się do leków drugiego rzutu. Leki trzeciego rzutu powinny być stosowane wtedy, gdy chory nie reaguje na leki pierwszego rzutu lub ich nie toleruje. Do trzeciego rzutu leków zaliczane są niektóre leki przeciwdepresyjne, przeciwpadaczkowe i kapsaicyna, stosowana w niskich stężeniach. Intensywność bólu można zmniejszyć także na różne sposoby, na przykład poprzez odwrócenie uwagi chorego, choćby wskutek słuchania muzyki. Pomoc psychologiczna jest szczególnie istotna w przypadku bólów przewlekłych, którym często towarzyszą zaburzenia psychiczne, nerwica czy depresja, w których dochodzi do obniżenia progu bólowego, co skutkuje nadwrażliwością na ból. Nadzieje wzbudzają także terapie, które zmniejszają nadwrażliwość zakończeń nerwowych, receptorów i z podniesieniem zbyt niskiego progu odczuwania bólu. Do czynników obniżających próg bólowy, które zwiększają wrażliwość i przyspieszają wystąpienie bólu, należą szczególnie bezsenność, zmęczenie, niepokój, lęk, gniew, smutek, depresja, nuda, a także postawa egocentryczna i introwertyzm, izolacja i poczucie opuszczenia. Z kolei do czynników podwyższających próg bólu, które osłabiają, opóźniają wystąpienie bólu, należy dobry sen, odpoczynek, także zrozumienie i życzliwość dla chorego, obecność osób wspierających oraz zajęcia odwracające uwagę, jak też podniesienie nastroju przez wzrost poziomu neuroprzekaźników przez środki farmakologiczne, czy nawet dietę, preparaty przeciwlękowe czy przeciwdepresyjne. Ciągle poszukiwane są nowe leki, spośród których szczególnie ostatnio zwraca się uwagę na kapsaicynę, która działa na receptor kapsaicynowy, który występuje w błonach wielu komórek wrażliwych na kapsaicynę, która, jak wiadomo, wchodzi w skład papryczek chili. Okazało się, że nie tylko blokada receptora, ale także pobudzenie receptora kapsaicynowego może powodować skuteczne działanie przeciwbólowe. Wytwarzane są w związku z tym liczne preparaty, kremy zawierające kapsaicynę, które łagodzą swędzenie i ból, podobnie plastry z kapsaicyną. Poszukiwane są punkty uchwytu wśród cząstek działających ośrodkowo, aby zablokować właśnie receptory bólowe. Podobne działanie ma morfina i opiaty. Poprzez aktywację receptorów dochodzi do blokady uwalniania neuroprzekaźnika wraz z zahamowaniem przewodzenia impulsu bólowego do rdzenia kręgowego. Jednak receptory opioidowe występują w wielu innych miejscach organizmu i również podawanie morfiny czy innych opioidów powoduje objawy uboczne związane czy to ze zwolnieniem, a nawet zatrzymaniem oddechu, co jest szczególnie niebezpieczne u ludzi starszych, czy powstającej suchości, błon śluzowych i zaparciem. Pojawiają się także inne preparaty przeciwbólowe działające na drodze innych mechanizmów, jak blokowanie kanałów wapniowych w komórkach nerwowych. Bardzo często stosowane są leki przeciwdrgawkowe, jak gabapentyna, zmniejszające bóle, zaburzając działanie jednego z białkowych składników niektórych kanałów wapniowych. Podobnie wspomina się ostatnio o nowym środku otrzymanym ze śliny ślimaka, jaki przez zawarte konotoksyny działa przeciwbólowo, podobnie do morfiny. Ciągle prowadzone są badania nad receptorami kanabinoidowymi, jakie są swoiste dla marihuany i poszukiwane są nowe preparaty. Badacze poszukują także innych środków związanych z innym jeszcze neuroprzekaźnikiem, kwasem glutaminowym, a także innymi aminokwasami, które biorą udział w przenoszeniu bólu. Gdy brakuje efektów, istnieją możliwości także leczenia chirurgicznego poprzez przecięcie albo zniszczenie nerwów, chociaż jednocześnie wykazano, że uszkodzone nerwy mogą stawać się źródłem jeszcze bardziej uporczywego bólu. Decyzję o chirurgicznym zniszczeniu nerwów podejmuje się w ostateczności, używając do tego narzędzi mikrochirurgicznych, laserów, termolezji, a także krioterapii chirurgicznej z dokładnym określeniem miejsca planowanego uszkodzenia i zmniejszeniem niebezpieczeństwa występowania powikłań. Najlepszym sposobem leczenia wydaje się do tej pory lekarzom, którzy zwłaszcza specjalistycznie leczą ból, politerapia, czyli stosowanie wielu środków, najczęściej przez połączenie leku, jak już mówiłam, opioidowego, przeciwdepresyjnego i przeciwdrgawkowego, co pozwala na osiągnięcie znacznego zmniejszenia bólu i także stosowanie mniejszych dawek leków, gdyby w porównaniu z tymi, które są stosowane w monoterapii. Spośród leków opioidowych najlepiej udowodnioną skuteczność ma ciągle morfina i oksykodon. Z leków przeciwdrgawkowych, już wspominałam, polecana jest pregabalina, która jest niestety droga i nierefundowana w innych niż choroba nowotworowa, i gabapentyna. Również w polineuropatii cukrzycowej polecany jest kwas alfa-lipnowy w dawce około 600 mg na dobę. W leczeniu bólu, jak już mówiłam, stosowane są metody niefarmakologiczne, w tym terapie zmieniające zachowanie z odwracaniem uwagi, a także do leczenia włączane są programy komputerowe, które wprowadzają chorego w rzeczywistość wirtualną, która może osłabiać zarówno fizyczne, jak i psychiczne odczuwanie bólu. Pomocne oczywiście są wodolecznictwo, balneoterapia, masaż, termoterapia, leczenie ciepłem, laseroterapia, światłolecznictwo i ultradźwięki. Polecane są także różne formy masażu, również punktowego, który stymuluje do wydzielania substancji przeciwbólowych, endorfin. Podejmowane je leczenie kompleksowe oczywiście jest dostosowywane, dobierane indywidualnie dla każdego chorego, zależnie od choroby. Stosowane bywają także leki rozluźniające mięśnie, które określane są jako miorelaksanty, które stosuje się w połączeniu z innymi lekami. Również w niektórych przypadkach stosowane są sterydy, szczególnie wtedy, kiedy dolegliwości związane są z bezpośrednim uciskiem nerwów przy wzmożonym ciśnieniu śródczaszkowym. Sterydy zmniejszają obrzęk, ucisk, ponadto mają działanie przeciwzapalne. Rzadziej stosowane są takie leki jak ketamina, klonidyna, które łączone są z miejscowo działającą kapsaicyną i kremem EMLA, zawierające lidokainę i lignokainę w żelu. Lekarze często przepisując leki właśnie z powodu ogromnych trudności w leczeniu bólu neuropatycznego stosują metodę prób i błędów, która polega na podawaniu kolejno różnych preparatów w celu zmniejszenia dolegliwości. To tyle, co w dzisiejszym programie na życzenie radiosłuchaczy chciałabym powiedzieć o bólu neuropatycznym i leczeniu. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.